W zbliżeniach bardzo serdecznie witam Katarzynę Kalicińską, znakomitą producentkę telewizyjną i pisarkę.
Bardzo mi miło, witam cię Alicjo i witam państwa.
Dzisiaj będziemy mówiły o twoich najnowszych książkach. Tu przedstawiamy cię przede wszystkim jako pisarkę, nie producentkę, ale mam nadzieję, że zahaczymy też o ten drugi, twój zawód. Ale zanim o tych dwóch wspaniałych książkach czytałam, częściowo przyznaję, nie całość, powieściach Felicita i Primo Amore, które znowu są bestsellerem, znowu są jakimś niesamowitym sukcesem, to o tym za chwilę, tylko wyjaśnijmy. Czy dalej na ciebie mówią Małgorzata Kalicińska?
Zdarza się to. Czasami mylą nas ludzie. Miałam też taką sytuację, że lata temu na balu dziennikarzy podeszła jedna pani i powiedziała: Pani Małgosiu, w rzeczywistości jest pani dużo niższa i szczuplejsza. Mam nadzieję, że Małgosia się nie obrazi. Tak, zdarza się to.
Małgosia jest dużo niższa.
Tak.
Z tego, co pamiętam.
Małgosia Kalicińska jest siostrą mojego taty. Nie jest ani moją mamą, ani koleżanką, ani kim. Jest po prostu moją ciocią.
Wiem, no nawet czytałam, że bratanica jesteś.
Tak, tak.
A jesteś
tak.
Bratanica, tak?
Jestem bratanicą, tak.
Czyli nie kuzynką.
Nie. To jest siostra mojego taty.
To mamy z głowy. No i razem stworzyłyście przecież kultowy serial i
tak,
powieść. I teraz chodzi o to Dom nad rozlewiskiem. I teraz, która do jakiego momentu była autorką scenariusza, pisarką, producentką, bo tam się nagle to tak zaczęło przenikać.
Znaczy, Małgosia jest autorką książki, tylko ona napisała Dom nad rozlewiskiem. Ja przeczytałam maszynopis, wstałam rano i powiedziałam, będzie film, serial, a ty, Małgosiu, będziesz polską Joan Rowling. I nie pomyliłam się, bo Małgosia sprzedała 2 miliony książek. Ja byłam producentem serialu, który miał mieć tylko jeden sezon, a okazało się, że mamy tych sezonów 6, bo ludzie pokochali książkę, pokochali serial.
No i obsadę.
Obsadę.
Się tam wspaniałych aktorów, których już dzisiaj nie ma.
Tak, jak to Małgosia, prawda, jak Małgosia Braunek, z którą byłam bardzo zżyta i przez ten serial bardzo się zaprzyjaźniłyśmy, więc dla mnie to jest cudowny, wspaniały czas, bo była tam wspaniała atmosfera, ta powieść była, no kochali ją po prostu ludzie i do dzisiejszego dnia ten serial jest powtarzany i ta książka nadal jest kultowa po prostu.
Tak, to jest wstęp do tego, że zostałeś pisarką i jesteś już autorką 8 bestsellerów, ale jeszcze raz mam takie pytanie prywatne. Czy dalej do ciebie mówią Katarzyna Janowska?
Już nie, bo ja nazwisko Katarzyna Janowska, bo tak się nazywałam, owszem, zmieniłam...
Robercie Janowskim, Wielkiej Gwieździe.
Tak, to jest mój pierwszy mąż, owszem, i w 98 roku wróciłam po prostu do swojego panińskiego nazwiska, żeby jakby pracować i żyć na własny rachunek, na własne nazwisko, które z dumą noszę od wielu lat, no ale nasz syn ma nazwisko Janowski, więc jednak nazwisko jest.
No bo tak się układa, że ty zawsze jak jesteś z kimś, to jest to bardzo znana osoba ze światu show biznesu. No jesteś częścią.
To znaczy ja może wyjaśnię, będę miała teraz okazję. Ja z moim pierwszym mężem poznałam się, jak miałam lat 19 i on był wtedy studentem weterynarii. W związku z tym nie był znaną gwiazdą.
Właśnie on zaczynał chyba
od kur. I braliśmy ślub jak, no był po prostu weterynarzem, a ja byłam studentką, więc no jeszcze nikt nie przewidywał przyszłości, że zostanie wielką gwiazdą. Bardzo gratuluję i bardzo się cieszę, że taki sukces osiągnął.
Ale ty napisałaś sporo książek takich wprowadzających, powiedzmy, ten dyptyk, na razie dyptyk, czyli Felicita i Primo Amore. Napisałaś przecież 6 książek?
8.
8?
Tak, ale ja
czyli to będzie 9 i 10?
Nie, to jest 8 książka moja. I, znaczy, ty nie napisałam jej sama, tylko napisałam w towarzystwie Radka Figury, bo ja dosyć lubię i...
Nie doszłam do tego, że w znakomitym towarzystwie napisałaś i tak, świetne wydawnictwo, wielka litera, no gratuluję.
Dziękuję bardzo. Ale opowiadając to, że ja bardzo lubię pracę zespołową. Wydaje mi się, że to wynika też z mojego doświadczenia pracy w telewizji, bo praca w telewizji jest pracą zespołową, jak wiemy, Alicjo.
Tak.
No ja pierwszą książkę napisałam
jestem
właśnie...
Jestem moją starszą koleżanką, tak. Więc dużo wiem o tym.
To same razem pracowałyśmy kiedyś. Tak,
w telewizji publicznej.
Dokładnie.
A teraz fajna jest telewizja publiczna? Tak
mam nadzieję, że coraz bardziej jest fajna. Coraz bardziej wydaje mi się, że mam nadzieję, że wróci do takiej europejskiej europejskiej formy i chciałabym, żeby była tak...
I pytanie wiem. Na śniadanie jest okej teraz?
Ja powiem szczerze...
Tak jak za moich czasów?
Ja powiem szczerze, ja dosyć mało oglądam telewizji. Kiedyś jak ktoś mówił, że pracuję w tym biznesie, nie ogląda telewizji, ja byłam oburzona tym, ale ponieważ ja w tej chwili absolutnie jestem... Można użyć tego nowoczesnego słowa, sformatowana tylko w filmy i seriale. W związku z tym no, mam wszystkie platformy streamingowe i głównie koncentruję się na oglądaniu filmów, seriali, dokumentów. Telewizję oglądam już trochę mniej, bo my żyjemy w takim pędzie.
Ale możesz w internecie oglądać.
Mogę, ale nie za bardzo mam na to czas. Ja kocham w ogóle telewizję śniadaniową. No powiem szczerze, ja uwielbiam oglądać telewizję śniadaniową bardzo i śledzę to. Natomiast nie mam w tej chwili aż tyle czasu, żeby tak oglądać, jak oglądałam po prostu kiedyś tą telewizję.
Tak, telewizja bardzo wpłynęła na ciebie, na mnie. Trochę jesteśmy z innych dziesięcioleć, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie tak bardzo, ale ja już byłam jakby w rozbiegu w roku 89. Wtedy była ta wielka przemiana w Polsce, wszystko na nowo. No i potem 2001, 2002, 2003 to ja już tam szalałam. A ty wchodziłaś jako redaktorka, twórczyni. Tak. Oraz absolwentka wyższej szkoły teatralnej. Wiedzy o teatrze. Jeszcze było coś szlachetnego.
I zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Warszawskim.
Od razu wiedziałaś, że będziesz producentką.
Nie, jeszcze tego nie wiedziałam.
Będziesz zarządzać kulturą.
Ale Anicjo, ja chcę cię pocieszyć chyba, bo ja zaczęłam pracę w telewizji w 91 roku, będąc na drugim roku studiów.
To ja już wieczór za Anicją.
Ja wiem, a my prowadziliśmy program taką dużą grupą młodych wtedy ludzi i wszyscy ci ludzie, którzy wtedy występowali w tym programie w telewizji, wszyscy odnieśli ogromne sukcesy naprawdę w telewizji.
Pisz o swoich koleżankach bliskich.
Mówię o obecnym moim wspólniku Grzegorzu Piekarskim, który ma firmę Golden Media. Mówię o Zuzi Dobruckiej, mówię o Beacie Harasimowicz, mówię o Dorocie Kośmickiej, Alicji Węgorzewskiej. No to była cała...
Z wszystkimi współpracowałam.
Tak, a my byliśmy wtedy młodymi studenciakami, którzy nie mieli kompletnie pojęcia o tej pracy, ale dostaliśmy tą szansę, wygraliśmy castingi i wydawało nam się, że zmienimy świat i że rozwalimy system. I byliśmy pełni ideałów, ale ja wtedy zakochałam się w telewizji. My wszyscy zakochaliśmy się w tej pracy, bo ona jest bardzo pociągająca i jest fantastyczna. W związku z tym no, ten jeden przypadek, który zadecydował o tym, że byłam w telewizji, a wydawało mi się, że będę właśnie nim teatrologiem, będę jakieś poważne rzeczy robiła.
Prowadząco?
Nigdy. Była jedna próba, żebym prowadziła w dwójce.
Była udana.
I po prostu z powodu moich przyruchów i wszystkiego stwierdzili, że ja się po prostu tego kompletnie
ale
nie nadaję.
Się dobrze trzymasz.
Trzymam się, ale myślę, że za 10 minut niestety natura moja prawdziwa wyjdzie, więc tego natury się
to jest natura
nie
włoska,
da.
Felicita.
Tak, w związku z tym,
do tego dojdziemy.
A jeszcze dodam, że to były wtedy czasy, kiedy jednak były czasy, gdzie były prezenterki i bardzo ładnie zapowiadały programy. Teraz się liczy osobowość, że się jest kimś kolorowym, czymś się człowiek wyróżnia.
No
więc wtedy nie miałam
szansy.
Spikierki, tak. Także moje pierwsze próby kamerowe były dramatyczne. Powiedziałam, że ja nigdy więcej tego nie chcę robić. Ja mam za dużo ADHD, za dużo opowiadam rękoma.
Z perspektywy czasu i tego, jak już dużo pracowałam i w jak różnych gatunkach, to ja mam szczery podziw dla tych spikerek.
Tak.
Ja zaczynałam jako spikerka, przeżyłam to traumatycznie. I dopiero doceniłam, jak to jest tak siąść w ciemności. W ciemności jest tylko jedno oko kamery. I
tak.
Jesteś, no wiesz, że są miliony oczu. Bo to
tak.
Wtedy telewizję oglądały miliony, bo
oczywiście.
To była jedyna telewizja. I zachować opanowanie. Także dopiero jak to zaczęłam robić, to zaczęłam też bardzo podziwiać moje starsze nieco. Bo nie wszystkie dużo starsze koleżanki.
Dokładnie.
No i tak to jest właściwie z każdym krokiem w mediach, prawda?
No dokładnie tak. Ale zdecydowanie najlepiej się czuję na planie filmowym. Po prostu ja jestem wtedy w swoim żywiole, jestem kierowcem, kierownikiem, ja kocham zarządzać.
To masz ADHD, takie
Ja powiem szczerze, no... Może to jest charakter,
temperament
no
włoski?
Kiedyś tego nie było, temperament tak włoski, zdecydowanie włoski.
Felicita.
Felicita.
Prima amore,
tak, więc zdecydowanie, no lepiej się czuję, jak jest działanie po prostu. Jakieś aktywne, aczkolwiek bardzo pokochałam to pisanie teraz, bardzo mi się
tak, właśnie mnie to zadziwiło, bo ty jesteś, no, wybitnie znaną producentką, cenioną, chciałam powiedzieć, wielką
figurą. No metr 68 tylko.
Myślałam, że wszystkie koleżanki ci zazdroszczą figury i nie jest ona wielka, ale smukła. to, żeby nie zgubić wątku, chciałam cię zapytać o twoje korzenie. Jak to jest, że ty wyglądasz jak Włoszka, Francuzka i Hiszpanka razem?
O,
też bym poszła nawet do Ameryki Południowej.
Ojej.
Skąd to się w tobie wzięło? Skąd ty się wzięłaś?
Kasia? Wzięłam się z Muranowa i opowiadanie o mojej rodzinie to byłoby nam zajęło zbyt dużo czasu. Jestem po prostu miksem moich przodków, czyli mojej babci Nechrebeckiej, mojej babci Pawlikowskiej, moich przodków góralskich, moich przodków po prostu z Warszawy.
Skąd to taka hiszpańska jest?
I, no i właśnie chciałam powiedzieć, że w tym roku dostałam w prezencie test DNA, na który bardzo czekałam, bo generalnie szukałam swoich korzeni żydowskich, bo wydawało mi się, że jestem taka super inteligentna, na pewno mam korzenie żydowskie, to żart. I dostałam ten test i naprawdę byłam zdziwiona, że okazało się, że mam żydowskie korzenie i włoskie. I to był moment, który przy pisaniu tej książki Felicita i w ogóle jakby całym projekcie, nad którym teraz pracujemy, ja dostałam jakiegoś takiego niesamowitego kopa. A druga historia jest taka, że moja babcia, która pracowała w Paryżu, w Pradze, a potem w Fiacie pracowała w Turynie. Moje pierwsze zagraniczne wakacje były we Włoszech. Ja w tych Włoszech zakochałam się, będąc dzieckiem. Pojechałam tam na pierwsze wakacje, nie bardzo mogłam zrozumieć, dlaczego my żyjemy w Polsce.
Janowski, on nie jest z bardzo włoski.
Ale co byłam
z ziemi włoskiej do Polski.
Z innych powodów. Potem moja babcia, jak wróciła do Polski, to były czasy slajdów, nie wiem, czy pamiętają państwo, pamiętaj, wyświetlaj. Moja babcia siadała w fotelu, puszczałam te slajdy i babcia mi opowiadała o Włoszech. Poza tym mój tata bardzo fantastycznie gotował. Jestem w ogóle z rodziny gotującej, sama bardzo kocham gotować i wszyscy gotujemy.
Bo ty jesteś taka italiana.
I moja babcia,
wszyscy mówisz po włosku.
No ostatnio zaczynam, bo uczę się włoskiego, chodzę na włoski. I babcia przysyła takie maszynki do robienia makaronów, wszystkie te takie urządzenia w latach 80. To był stan wojenny, a my mieliśmy te wszystkie kolorowe urządzenia do robienia rzeczy do jedzenia. No więc ten makaron włoski, to spaghetti, które mój tata posypywał żółtym sarem, bo
nawet
nie było
tak
parmezanu.
Mówisz jak Włosi.
I mówiono zawsze, że jak mi zwiążą ręce, to ja się nie dogadam. No Włosi przecież rozmawiają rękoma. Ja po prostu kocham te Włochy. No Włochy są fantastyczne.
Słuchaj, no i są nasłonecznieni. No, a
są nasłonecznieni, ale też te Włochy mają ciemną stronę.
Och, mają dużo ciemnych stron. Teraz wchodzimy w Elenę Ferrante.
Oglądam po raz drugi Elenę Ferrante.
Chciałam cię zapytać o twoje inspiracje literackie. Bo właśnie czytając Felicita i Primo Amore, ja sobie skojarzyłam ciebie przede wszystkim z Eleną Ferrante, bo już powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest tylko zabawna książka,
nie.
Bo jest. Ale to jest głęboka książka o sytuacji kobiety, która jest na rozstajach, muszą się porozumieć z córką, tak. Dwa pokolenia, różne doświadczenia. Także jest to chyba nowe zjawisko w ogóle w Polsce, taki dyptyk,
tak.
Że zasięgnę języka.
Właśnie, bo ja wytłumaczę o całą naszą koncepcję. Koncepcja taka jest nasza, że książka Felicita, którą napisałam z Radkiem Figurą, który jest moim kolegą ze studiów, razem studiowaliśmy na wiedzy o teatrze, więc pewne i korzenie nasze i wykształcenie według mnie czuć trochę w tej książce, bo no, jednak mamy humanistyczne wykształcenie, jesteśmy teatrologami. A drugą książkę napisała Kamila Kisała, która jest młodą dziewczyną i to jest dokładnie ta sama historia pokazana oczami córki. I muszę powiedzieć, że to było tak niesamowite przeżycie, ponieważ my przez ostatnie miesiące, ja dopiero od niedawna wypłynęłam z tej Felicity, siedzieliśmy cały czas jakby w tych postaciach. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, że ja po prostu, mówiąc młodzieżowo, odjechałam kompletnie. Ja byłam tak wtopiona, my wszyscy, w tą historię, w te relacje.
Znam cię od dawna i nigdy nie odjechałam. Potwierdzam.
I to było ciekawe, że to, co my pisaliśmy z Radkiem, potem było przeklejane do drugiej książki. Te same dialogi, ale komentarz tej córki był kompletnie inny. I dla mnie to było niezwykle interesujące. Ja mam dwóch synów, nie mam córki, ciągle mam pragnienie posiadania córki.
Zastanowa mnie, bo będziesz miała.
Tak.
Jakoś się wyrówna.
Kocham serial Gilmore Girls, o czym wszyscy wiedzą. Znam na pamięć absolutnie genialną przyjaciółkę, bo uważam, że to jest fantastyczny serial. Absolutnie to jest wybitny serial i ja wszystkim polecam, jeżeli państwo nie widzieli.
Ale ja że cały... tradycja Ferrante to wywodzi się z oświecenia, z takiego gatunku building roman. Tak, proszę. To jest taka opowieść obyczajowa o dojrzewaniu. I
wspaniała.
Ty to właśnie robisz, bo dojrzewa matka po różnych traumach, tak, stara się odnaleźć dla siebie miejsca po prawdziwych traumach.
Prawdziwych, tak.
Córka, która musi też zrozumieć, co przeżywa matka. Matka musi zrozumieć, co przeżywa córka. I jeszcze, żeby nie było zbyt dramatycznie, to powiem, że to jest skąpane wszystko w Bridget Jones i w Notting Hill.
Tak, absolutnie.
Jest, tak, jestem dowcipek.
Ja świetny. Na pewno mam tą cechę charakteru i myślę, że Radek też, że ja bardzo lubię, jak jest troszkę słodko i troszkę gorzko. Ja też jestem osobą, która nawet jak jest najgorszy dramat, no wkładam w to poczucie humoru. Zresztą ty masz poczucie humoru, ja też mam poczucie humoru i wydaje mi się, że to nas ratuje z najgorszych w ogóle opresji. Natomiast ta książka...
w mediach...
Nie trzeba mieć poczucie humoru. Natomiast
to,
muszę powiedzieć, że ta książka jest naprawdę bardzo mocna emocjonalnie i wiem, bo spływają w tej chwili pierwsze recenzje. My jesteśmy bardzo wzruszeni.
No ty miałeś jakieś rewelacyjne spotkanie autorskie.
Tak, spotkanie autorskie było cudowne. Bo muszę powiedzieć, że tak, bo bardzo dużo w tej chwili, przez te ostatnie parę miesięcy, ja jestem taką osobą, że jak za coś się zabieram, to wpadam w to tak kompleksowo. W związku z tym Włochy, Felicita. W związku z tym poznałam bardzo teraz środowisko Włochów, którzy są w Polsce. Są fantastycznymi ludźmi. Ja się z nimi w 5 minut dogaduję. Ja nie wiem, o co chodzi. Oni wszyscy mi pomagali. Oni się ze mną spotykali, opowiadali mi.
Czy każdy się chciał z tobą ożenić też?
No, prawie. Zdarzało się, ale były też w tej grupie kobiety, więc no nie...
Słuchaj, związki mogą być różne.
Oczywiście, więc nie wiadomo oczywiście, jak się moje życie skończy. Też Monika Mariotti, którą poznałam naprawdę rok temu, ma ogromny wpływ na tą książkę. Bardzo
ale
dużo...
to jeszcze dodajmy, że już jest szykowana ekranizacja.
Jesteśmy
bo jedna
w trakcie...
z twoich poprzednich książek była... tak?
Nie, moja jeszcze nie. Też pracujemy
z tej poprzedniej serii.
Nie, jeszcze nie.
Miała być,
znaczy mam scenariusze,
będzie.
Tak.
No, życie producenta to czekanie.
Tak, bo moje 3-4 książki, które troszkę opowiadam o moim życiu, to jest taki Firefly Lane, taki serial, nie wiem czy znasz, który był na Netflixie. A Felicita jest kompletnie
ale są pisane pod, przepraszam, pod ekran, pod film,
to znaczy
pod
ja
serial.
Tak piszę, dlatego że jestem człowiekiem telewizji, filmu, w związku z tym nawet jak piszę, czy nawet jak teraz Radkiem piszę, to ja nie mówię rozdział, tylko mówimy z
człowiekiem.
Mam pisać tą scenę. I zawsze tak mówimy. Poza tym ja teraz, jak Felicita powstawała, ja jeździłam do Włoch, ponieważ akcja tej książki dzieje się w Polignano a Mare. To jest piękna miejscowość blisko Bari, którą wszystkim gorąco polecam. I świadomie wybrałam ją, tak jak producent, pisząc nawet książkę, myśląc po prostu o produkcyjnym miejscu. Więc jeździłam tam. Potem pojechaliśmy też na zachodnie wybrzeże, czyli tam, gdzie jest Positano, do Neapolu i powiedziałam, o nie, to już jest zgrane, ja tego nie czuję, ja chcę
już tam. To
już tam dokładnie i wszystkie hollywoodzkie filmy były. A Polignano a Mare jest takim jakimś magiczną pocztówką po prostu, jakimś takim miasteczkiem. To jest wschodnie wybrzeże, to jest Bari centralne i potem się w dół
zjeżdża. Bajkowo, tak jak i pensjonat Felicita.
Dokładnie.
Ale ja chciałam zapytać o taką sprawę. Czy Polki, które czytają tę książkę, które nie żyją kolorowo, tylko żyją zwyczajnie, co one znajdują w twoich powieściach? Bo to jednak jest świat niedostępny dla wielu osób. No nie każda może być w pensjonacie Felicita i mieć panią do pomocy Franceskę, która szykuje kosz, kiedy panie idą na plażę.
Tak, wydaje mi się,
jak to się dzieje.
No, nasza bohaterka oczywiście nie jest, jest osobą, która powiedzmy, że ma pieniądze, stać ją na to, żeby wyjechać tam, ale wydaje mi się, że ból, który jest po stracie, czy ma się na koncie $1 000 000, czy nie ma się nic, ból jest taki sam, naprawdę. To nie ma żadnego znaczenia.
A ból opisany w Italii może...
To znaczy nie o to chodzi. Chodziło nam bardziej o to w początkowym pomyśle, żeby ta nasza bohaterka doznała naprawdę czegoś bardzo traumatycznego, bo ona jest osobą zamkniętą sobie, jest terapeutką, jest taka zasznurowana, jest bardzo poukładana i wydaje się, że kontroluje absolutnie życie. Życie nie można kontrolować i zaplanować, bo jak wiemy, życie szykuje nam takie niespodzianki, które są po prostu, spadają na nas nagle i nie wiemy, co z tym zrobić. I chodziło nam o to, że te Włochy, bo to oczywiście jest pierwszy tom, ja znam treatment, my mamy rozpisany cały sezon, więc ja wiem, co będzie w tomie drugim, trzecim, czwartym i piątym, bo mam nadzieję, że ich tyle będzie, żeby dać możliwość porządnego odbicia się w miłość, w szczęście, w tą felicitę, bo po nawet najgorszym dramacie ja tak chcę i tak myślę o życiu i też tak trochę w swoim życiu miałam, można się podnieść i można być szczęśliwym.
No tak, ale to trochę brzmi jak grochola, trochę brzmi...
Nie, no właśnie nie, dlatego nie? że te problemy
tam... Ale ja chcę tylko powiedzieć, że u ciebie jest coś więcej, ja chcę ciebie pochwalić, bo ty, wydaje mi się, że bardzo, bardzo piszesz w tych książkach o sobie. Bo żeby było jasne, ty nie byłaś całe życie na wyspie, prawda, w słonecznej Italii, tylko przeżyłaś traumy, byłaś bardzo smutna, byłaś w depresji, no, no jakości mężowie się zmieniali,
tak.
Nie każdy przyjemnie. Na szczęście teraz jesteś w bardzo szczęśliwym partnerstwie, ale też z wybitnym artystą.
Tak.
Na nazwisko Syrewicz.
Tak.
Także ty jesteś w tym świecie, który jest kapryśny, a kobieta zawsze zostaje sama, bo ma dzieci i musi sobie z tym poradzić. I ty to właśnie przeżyłaś i no moim zdaniem to akurat buduje największą wartość tej książki, że czuje się, że to jest autentyczne, nieudawane. Więc może być we Włoszech, może być na słonecznej wyspie, ale tak jak powiedziałaś, cierpienie jest takie samo.
Bardzo powiedziałaś ciekawą rzecz, ponieważ pisząc tą książkę, która była pisana na podstawie treatmentu, który powstał pierwszy. Powiedziałam sobie tak, już napisałam Dominikę, Wiktorię, to jest Zośka. Powtarzam, że pisałam ją razem z Radkiem i robiłam wszystko, żeby była kimś innym niż ja. To znaczy, jak myślałam, jak ja bym zrobiła, to pisałam na odwrót. I teraz jak ta książka poszła do druku i został nagrany audiobook i zaczęłam słuchać tego audiobooka, Monika Mariotti oczywiście. Aha.
To będzie nowe objawienie, bo jeszcze nie wszyscy ją
tak,
znają.
I jak teraz to czytam, to widzę, że tam w tej bohaterce jest bardzo dużo mnie, ale to jest taka warstwa emocjonalna, ponieważ ta bohaterka jest bardzo skryta w sobie i tam jest dużo jej takiego
monologu.
Ale jest
bardzo szczupła i bardzo ładna, więc
nie, była wymyślona wcześniej bohaterka po prostu.
Nie możesz wymyślać jakichś takich mniej... Wiotkich.
Nie, bo jej przyjaciółka Ewka jest pulchna i jest bardziej charakterystyczna. Więc rzeczywiście wkłada się w tych bohaterów no, swoje emocje, naprawdę.
Ale to były, Kasia, twoje emocje.
No były, oczywiście, że były, tak, były.
Były. Czy jesteś w tym?
No naprawdę,
ja
widzę to teraz,
synów.
Ja widzę dopiero teraz, jak opadł ten kurz i naprawdę ten trans, w którym my byliśmy wszyscy w czasie pisania tej książki, bo
no to
pisała
pandemia, prawda?
To było pisane teraz, myśmy skończyli dopiero co? Czyli Felicita. Tak. A tamte książki to jest owoc pandemii.
Liczne. Pandemiczne książki, tak. To był specjalny czas takiej ciszy. Może wtedy zechciałaś być tak na full pisarką, bo jednak ta cisza tamtych czasów...
Znaczy nie było co robić, po prostu wszystko stanęło i akurat moja pierwsza książka wyszła dwie pierwsze książki wyszły w 2019 roku. No i potem już tak poszłam po prostu za ciosem, bo ta pandemia no, sprzyjała temu, że było bardzo dużo wolnego czasu i można było się spokojnie temu poświęcić. A dzięki temu ja mam nowy zawód. Ja też tak powiem szczerze, trochę się wyrobiłam w tej chwili, bo już no, nabrałam takiego warsztatu też, bo pisanie pierwszej książki było...
Wyrabiałaś.
Ale to jest zupełnie, nie, to jest zupełnie coś innego. Naprawdę po tych 8 książkach ja naprawdę czuję, że mam już powoli ten warsztat, że wiem jak to robić, łatwiej mi to przychodzi. Ja też nie jestem osobą, jak słyszę, że ktoś mówi, że czeka na wenę i 5 lat pisze książkę. Ja podpisuję umowę i piszę. Po prostu, no bo trzeba skończyć.
Wiesz, są różne powieści.
No oczywiście, że tak. Powieści. Ale ja powtarzam, że ta Felicita i Prima Amore, czyli te dwie książki, gdzie w sumie nas pisało 5 osób, bo jeszcze Paweł Trześniewski, Anita Nawrocka nadzorowała pisanie Prima Amore, więc my mieliśmy po prostu kocioł. Nasza grupa pod tytułem Felicita Książka kotłowała się. Spotkania z Moniką, wyjazd z Moniką do Włoch, z Moniką Mariotti, no był dla mnie...
A kim jest Monika Mariotti?
Monika Mariotti
jest... kojarzy się z hotelem Mariot.
Nie. Monika ma tatę Włocha, mamę Polkę, przyjechała w 2010 roku do Polski, zagrała w Przepisie na życie, chyba pierwszy serial, w którym zagrała. Jest wybitną aktorką. W tej chwili otworzyła swój impresariat, który się nazywa Arte Mariotti, bo Monika jest po prostu multitalentowaną osobą i ma spektakl Nina Simone, Blue Switch Project, Spaghetti Polonaise, Szaman. No to są kompletnie różne gatunkowo rzeczy, ale wszystkie je wykonuje Monika. Zebrała też wokół siebie fantastycznych artystów i we włoskim stylu po prostu no, jest fantastyczną osobą, artystką i moją przyjaciółką już. I wyjazd z nią do Włoch i Neapol, który zobaczyłam i nie umarłam, to była naprawdę przygoda bardzo fajna.
Ale gorąco nie... w Neapolu, bo wtedy jest jeszcze większa przygoda.
To znaczy było gorąco pod względem, bo my byliśmy w listopadzie, atmosfery może bardziej powiem, a nie
tam
temperatury. Bardzo, bardzo.
Ale na pewno potwierdzisz, że nigdzie chyba na świecie kobieta nie czuje się tak piękna jak we Włoszech. Na czym to polega?
No dokładnie tak się zaczyna jeden z rozdziałów, że każdy kraj ma swój zapach, więc to jest zmieszane we Włoszech, zmieszane cappuccino i włoskie środki do czyszczenia. I tak dokładnie opisaliśmy naszą bohaterkę, która wychodzi, od razu się wyprostowała, bo zapomniała o swoim seksapilu, a we Włoszech dosyć łatwo sobie to przypomnieć, bo Włosi żywo reagują. Za to kocham Włochy, bo my żyjemy teraz w takich czasach, że no, mężczyźni się zachowują...
Ale to nie znaczy, że wszystkie Włoszki czują się nieprawdopodobnie kochane, prawda?
Absolutnie nie, to jest oddzielny temat, natomiast...
Och, na ulicy, w kawiarni,
tak,
to jest jedna sprawa,
że tak.
A potem jest mama.
A potem jest mama, ale też, tak jak wspominałyśmy o mrocznej stronie Włoch, czyli Elena Ferrante i genialna przyjaciółka, ale nie wiem, czy widziałeś fantastyczny film Paoli Cortellese, Jutro będzie nasze. To jest włoski film, który... absolutnie we Włoszech zdobył ogromną popularność, pobił Barbie, Oppenheimera. I o czym jest ten film? O przemocy domowej. I Paola Cortellesi, która zagrała główną rolę, to jest włoska aktorka i komiczka i wyreżyserowała. To jest jeden z najlepszych filmów, jakie ja widziałam w tym roku. I polecam wszystkim.
Ja uwielbiałam książkę noblistki Han Kang o kobiecie. Także na tym się też wzoruje. To jest blisko Ferrante, ale zupełnie inaczej. I nie wiem, czy czytałaś, przeczytasz, ale porównuję twoje klimaty, te poważniejsze. Nie tam, gdzie dziewczyny się biją poduszkami w łóżkach i jest fajnie. Tylko te właśnie głębsze sfery, to ja ciebie widzę też tu. Także polecam. Powiedz o seksie, bo w tej książce seks jest dość ważny, ale jest taki albo genialny, po prostu tak genialny, że szał. To jest raczej filmowy seks, albo taki zmęczony. Zmęczony jest taki przygaszony. Czy to jest pod film? Powiedz mi.
Ja powiem tak, jestem tak szczęśliwa.
Mówię o tym namiętnym.
Tak, ja powiem jedną rzecz. Nie zdawałam sobie sprawy, że te sceny seksu, które się okropnie pisze, tak samo jak się w filmie robi.
No łatwo seksu, można w klisze popaść.
Natomiast mi sprawiała dużą przyjemność pisania tych scen seksu, bo one nie dotyczyły mnie, to jest wymyślona bohaterka. Natomiast
ale musiałaś to przeżyć, żeby to pisać.
No to przecież wiadomo, jestem dorosłą kobietą, no miałam dwóch
ale
mężów.
Ale nie każda kobieta jest aż tak...
Że
tak
ja uważam, że seks jest bardzo ważną rzeczą. Bardzo ważną filmem. Rzeczą w życiu i... w ogóle wyglądamy lepiej i młodo. I moja koleżanka nieżyjąca już, Monika Szwaja, napisała taką książkę Miłość na receptę i to było wtedy chyba o 40-latkach, że można jeszcze po 40 uprawiać seks, bo to było parę lat temu ładnych. Ale co chciałam powiedzieć? Dostałam wczoraj SMS-a od mojej przyjaciółki, którą byłam w liceum, która jest dla mnie fantastyczną osobą, bo jest taką siłaczką, była nauczycielką WF-u w takiej wiejskiej szkole, potem została panią dyrektor tej szkoły. Niestety owdowiała 4 lata temu, ma wnuki i napisała do mnie SMS-a. Jestem w sanatorium, po przeczytaniu twojej książki mam ochotę znowuż na seks. To jest jedna rzecz, a druga moja...
Ale to powinna też filmy oglądać, bo akurat...
No ale tak, to dla mnie ten SMS
serial,
był tak cudowny.
Seks naprawdę jest taki jak w swojej książce.
Ja myślę, że on jest bardzo zmysłowy i...
No tak, ale bohater jest i pięknie zbudowany, i opalony, i jest intelektualny. To nie jakiś tam byle bohater.
To jeżeli już uprawiać seks, to z kimś fajnym.
Prawda? Ale wiesz, a nie o to chcieć, a drugie to
chyba lepiej, że ona spotka jeżeli mogę zdradzić, spotka kolegę, który jest przystojny, inteligentny, niż żeby to był kolega, któremu znowu w życiu nie wyszło i no nie wygląda fantastycznie. No jednak to jest, pamiętajmy, powieść. To jest jednak rzecz wymyślona. My te książki piszemy też po to, żeby ludzie zapomnieli trochę o rzeczywistości, o smutnych rzeczach, o swoim życiu, żeby zapomnieli. Więc też pewne rzeczy się kreuje, wymyśla, więc to nie jest wszystko takie jeden do jeden z życia.
Właśnie dlatego pomyślałam, że to jest pisane pod serial. No to prawdopodobnie to tempo akcji, to, że ona jest taka prawdziwa, jednocześnie taka rozrywkowa, kolorowa, to jest jakby dowód na to, że ona jest taka popularna, tak chętnie czytana, no i bestseller.
Mam nadzieję, że będzie, bo książka ma niecały miesiąc, to jest młodziutkie, malutkie dziecko, ale w tej
czytałam,
chwili,
że jest już bestseller. No,
ja wiem, bo my jesteśmy naprawdę w szoku, znaczy takim pozytywnym. I ja też, bo tak naprawdę szczypię się codziennie rano, bo codziennie rano spływają recenzje i te recenzje są wspaniałe, ale prawie wszystkie zaczynają się tak samo. Spodziewaliśmy się czegoś innego. Każdy bierze tą książkę i widzi okładkę. O, Felicita, dwie kobiety, że to będzie pod słońcem Toskanii, że będzie miło i przyjemnie. Natomiast no tak nie jest, bo jak już czytałeś tą książkę, ona jest naprawdę głęboka i porusza też trudne tematy. Oczywiście jest dużo momentów, kiedy się człowiek śmieje, nawet sama się śmiałam, nawet jak pisałam, to się śmiałam. Ale
to jest zabronione podobno. Tak mi mówili Szpilka, nie można się śmiać.
Nie zgadzam się, są nowe czasy, teraz wszystko jest inaczej. Kobiet się w rękę nie całuje i można się śmiać z tego, co się pisze. Uważam, że
i nawet głośno można.
Tak. W związku z tym i też jak Radek czasami coś wysyłał, mi się bardzo to podobało i wymienialiśmy się tym, więc nie zgadzam się. Więc ona ma bardzo dużo emocji, ma różne też czasy, bo tam są i retrospekcje, ona ma konstrukcję taką poszatkowaną, tak jak współczesne seriale. Dlatego tak troszeczkę pisaliśmy tą książkę, no już jak serial. To nie jest taka klasyczna powieść, która ma linearną opowieść, tylko
no, Radek przecież jest autorem
Magdy M.
Kasi i Tomka.
Także... Nie, Kasi i Tomka nie, Magdy M. Szpilki na
Giewoncie. Tylko Kasia i Tomek.
Kasia i Tomek to jest format.
Magda M.
Tak, Magda M. jest oryginalnym formatem, który Radek napisał i to jest ogromny...
Ale aktorzy.
No tak, aktorzy są ci sami, bo my się śmiejemy, że naszym wspólnym dzieckiem jest Asia Brodzik, bo Asia Brodzik grała w Rozlewisku, a u Radka grała w Magdzie M., więc śmiejemy się, że to jest nasze wspólne dziecko. Zresztą Asię bardzo lubimy, byliśmy niedawno na premierze u Asi, więc ją pozdrawiamy. Jest
ma tutaj być niedługo gościnią, także się też na to cieszę. Ty trochę jesteś jak te bohaterki w tym etapie takiego, tej radości, tej jakby odzyskanej wolności, pewności siebie, co zdobywasz dzięki przyjaciółkom. Masz takie trzy wierne przyjaciółki.
No nawet mam ich więcej. Masz
takie trzy, wiesz, są takie trzy podstawowe.
Tak.
Czy masz 10?
No, ja mam z grono moich przyjaciółek, ich jest oczywiście więcej, ale nasza święta trójca telewizyjna, czyli Beata Harasimowicz i Zuzia Dobruska, z którą napisałam trzy książki.
Tak.
Też, które są absolutnie urocze, rozrywkowe, ale też poruszają trudne problemy, jak alkoholizm, utrata pracy.
Było ciężko.
Było mi ciężko, natomiast te książki też nam sprawiły ogromną frajdę i my się znamy jak łyse konie, mówiąc wprost, więc pisało nam się fantastycznie, ale oczywiście też burzliwe, no bo trzy silne osobowości, więc oczywiście one są. Poza tym ja w ogóle uważam, że przyjaźń i to, że ja mam wokół siebie tak wspaniałych ludzi, przyjaciół i to są i mężczyźni, i kobiety, przetrwam najgorsze momenty w życiu. I nie wyobrażam sobie życia bez moich przyjaciół. Jestem absolutnie uzależniona od ludzi, od bycia kaowcem, od organizowania wyjść, spotkań, kolacji. Uważam, to jest kwintesencja.
Ale ty
życia.
Też miałaś bardzo duże wsparcie w swojej rodzinie, kiedy zostałaś sama z dwójką małych dzieci, kiedy było ci bardzo ciężko, tam kredyty wisiały nad głową, także nie zawsze tak się czułaś jak dzisiaj. I wtedy miałaś wsparcie w mamie, tak?
My absolutnie byliśmy, dlatego że moi rodzice zmarli, więc ja jestem po dosyć takich smutnych, bo odeszli po prostu, moi rodzice byli całe życie ze sobą razem, więc zachorowała mama, zmarła, a za chwilę tata, więc to było bardzo bolesne. Natomiast jeszcze mam dwie siostry, moja siostra ma trójkę dzieci, więc my jesteśmy absolutnie, byliśmy taką włoską rodziną, to znaczy u nas się dużo gadało, grała muzyka, jadło się, tata zawsze gotował, więc wszyscy mówią, że ja bardzo szybko jem. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem z takiego domu, że trzeba było szybko jeść, bo nas było
dużo. Ty byłaś tak nasłoneczniona tym
bardzo,
domem,
bo ja
że
jestem...
mogłaś przeżyć te bardzo trudne...
Tak, tak, i absolutnie i moi rodzice i potem moi przyjaciele byli dla mnie absolutnie ogromnym, ogromnym wsparciem. Zatem byli bardzo młodzi byli moi rodzice.
No kiedyś tak bywało, ale powiedz, czy twoja mama też próbowała tańczyć na róże? Słyszałam, że
moja mama
tańczysz
była...
na róże.
Znaczy, to
czy
był...
to już jest nie, taka, nie, wiesz, było... plotka na temat słynnej osoby?
Nie, ponieważ w czasie pandemii, gdzie spędzałam pierwszy lockdown na Mazurach i akurat spędzałam go, pisałam z Becią i z Zuzią książkę, więc miałyśmy napisany plan dnia, więc codziennie rano były kije, joga, a potem już jak robiłyśmy wszystkie możliwe sporty, wróciłam do tenisa, zaczęłam jeździć konno. No i moja instruktorka mówi, a może by rura? Ja mówię, a dlaczego nie? No w związku z tym w wieku lat 50 muszę powiedzieć, że ja nigdy nie próbowałam tak trudnego sportu jak to. Ja miałam takie zakwasy, bo po prostu utrzymanie całego ciężaru ciała na tej rurze, ja miałam takie zakwasy, że rano bluzki nie mogłam zapiąć. Plus to jest bardzo kontuzyjne, ale to jest
a jazda na koniu też potrafi, bo też jazdy konnej się zaczęłaś uczyć, to też potrafi
zakwasy. W
wieku
50 lat, tak.
Tak, wsiadłam na konia,
można zakwasu.
Można. Tak, ale jeszcze na koniec chciałam ciebie zapytać o no, taką krótką recenzję filmową, bo ty masz swoją audycję.
Miałam w czasie pandemii też, tak. To się nazywa Kasia Mówi.
Kasia Mówi, czyli takie do mówi, czyli kino, tak, bardzo ładna gra słów. Jak oceniasz polskie kino, seriale polskie? I jednym słowem chciałabym takie od ciebie the best of, ale żeby było coś polskiego i coś zachodniego. Bo ja na przykład mogę od razu powiedzieć, że Yellowstone jest lepsze od Territory.
A jest, ja absolutnie nie zgadzam, nie jestem w stanie tego Yellowstone oglądać. Nie, ja nie chcę w ogóle tego Yellowstone oglądać.
Ale to jest Territory też jest.
Chyba jedyna osoba na świecie, która nie ogląda Yellowstone i nie lubi. To ja.
Ale jak jej nie widziałaś, to skąd wiesz?
Oglądam z odcinki, jestem w stanie tego przejść dalej.
No to jakie potrafisz przytrafić?
Nie, ale wracając tak na serio, a propos polskich seriali, uważam, że jesteśmy w tak super momencie w tej chwili, jeśli chodzi o polskie filmy i polskie seriale. Jestem taka dumna i taka zachwycona tym, co też robią młodzi ludzie, bo 1670 i absolutnie debiutanci. Ja jestem zakochana w tych serialach i w tych młodych ludziach, którzy przekraczają bariery, pokazują nam absolutnie coś nowego. No, co roku jeżdżę do Gdyni i widzę, że te polskie filmy są coraz lepsze. Wczoraj zobaczyłam, bo nie zdążyłam w Gdyni zobaczyć film Damiana Kocury. On 2 lata temu miał Chleb i sól, taki wspaniały film, który zdobył wszystkie możliwe nagrody. No nie w Polsce niestety, nie był zbyt doceniony u nas. A teraz film Pod wulkanem, który z punktu widzenia rodziny, która zostaje na Teneryfie w czasie wybuchu wojny w Ukrainie. Chłopak o nieprawdopodobnej wrażliwości, fantastycznie prowadzący aktorów, bardzo mu kibicuję.
I to są tacy twoi the best of?
Absolutnie, jestem naprawdę zachwycona i kibicuję też mojemu synowi, który jest reżyserem Makary.
No jest teraz też bardzo przystojny.
No jest przystojny.
To jest ten o Janowskim?
Tak, tak, to jest Makary Janowski.
Ale drugi też jest przystojny.
Też jest przystojny.
Po
drugim mężu. I po mnie, mam nadzieję. I uważam, że jest naprawdę coraz lepiej. Mamy tak dużo rzeczy do oglądania.
Ja ostatnio widziałam film Napad.
Mhm. To ja go nie widziałam.
No to jeszcze nie widziałam. Z Olafem Lubaszenką, który tam gra takiego, wiesz, Kolombo w naszym wydaniu, w takim bardziej socjalistycznym wydaniu. I tak pomyślałam, że nasi bardzo dobrzy aktorzy, tak jak Andrzej Seweryn, czy właśnie Olaf, oni są coraz lepsi.
Coraz lepsi są.
Kiedy to
są?
Gdzieś się to zatrzyma.
Właśnie ja się cieszę, że to się nie zatrzymuje i że nie możemy mieć absolutnie żadnych kompleksów. Naprawdę, my w tej chwili jesteśmy absolutnie na światowym poziomie. Tych produkcji jest bardzo dużo. One są bardzo różnorodne. I to samo dotyczy filmów, więc no plus ogląda nas świat. Ja opowiem taką małą
anegdotę. Ogląda nas świat, to jest
jestem w Hiszpanii na plaży, gdzie pan, który robił animację z dziećmi, podchodzi do mnie, haj Kasia, bo tu już się znamy, ty jesteś Polką. I słuchaj, ja do 3 nad ranem siedziałam i oglądałem serial. W jaki serial? No 1670. Ja mówię, serio? Mówi, przecież my Hiszpanii jesteśmy tacy sami. A jaki śmieszak, on z tymi piórami leciał. I katolicyzm, ty jesteśmy tacy. Jakie to jest śmieszne.
Prawda.
I to mnie tak ucieszyło, że Hiszpan po prostu oglądał to, rozumie te dowcipy, czyli nie co, o to jest tylko na polski
rynek. Rozumieją tam za ścianę.
Ja myślę, że Felicita też jest uniwersalna i może pójść przez świat, bo jest to uniwersalna historia, która się dzieje we Włoszech, więc mi się wydaje, że naprawdę mamy otwarte drzwi w tej chwili wszędzie.
Cieszę się, że tak uważasz, bo ja też i mam nadzieję, że spotkamy się lada moment, kiedy będzie 3 tom, bo to będzie tryptyk, poliptyk.
To znaczy będzie, nie wiem właśnie jak to nazwać,
terminologii ołtarzowej.
Nie wiem jak to nazwać, że będzie drugi tom Felicity i drugi tom Primamore.
A, czyli będą takie równoległe.
Równoległe, ale mamy jeszcze jeden pomysł.
To jest coś nowego.
Jest jeszcze jeden pomysł, który będzie chcemy zrobić, ponieważ wymyśliliśmy to, żeby zrobić z punktu widzenia męża. Z męskiego punktu widzenia.
Tego, który już nie żyje.
Dziękuję za spoilerowanie, tak, tego.
No, sorry, ale przeczytałam twoją książkę.
Wiem, jest na okładce, więc...
Przepraszam, że
ale
tak
wydaje
brutalnie
mi się, że... Bo ja też powiem szczerze, że ja bardzo bym chciała pokazać męski punkt widzenia. Bardzo, bardzo to chcemy.
Tak,
bo uważam,
ciągle
że
zapominamy
ciągle te książki są o kobietach,
o tym,
kobiety
że to są
też głównymi,
bardzo
bo ja powiem szczerze, ja bym chciała trochę bronić tych facetów. Nawet tego naszego męża.
Ale ten jest tutaj taki on jest naprawdę niewinny. No,
no potem przesady. Zobaczysz, co wyjdzie.
A.
To tak, nie jest do końca tak
różowo.
No oczywiście, oczywiście. Ale też go bronię. Bronimy go, bo...
Wszyscy jesteśmy rastacy,
uważam, że wszyscy jesteśmy... Mi się
jak
podoba
jest ciągle doskonałe, to jest to podejrzane.
To jest przede wszystkim niemożliwe, po drugie to jest nieprawdziwe. Ja uważam, że życie jest kolorowe. Z życia trzeba czerpać, z życia trzeba się cieszyć, wybaczać sobie błędy, a przede wszystkim optymistycznie cały czas patrzeć na to życie.
Dziękuję ci, Kasiu. Będę się uśmiechała teraz przez miesiąc. Dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, za jakiś czas.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Nie tylko przy drugim, tylko wiesz, każdy następny, to zapraszam.
Dziękuję i za ilość komplementów. Naprawdę czuję się, jakbym miała 1,70 m dzisiaj.
A masz?
1,68 m.
A to tu się mam. To jest ten kompleks. Tak, śmieszne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.